Ekonomizer.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Większość ekonomistów z uznaniem przyjmuje informacje o kolejnych bilionach euro i dolarów, które rządy państw i banki centralne przeznaczają na walkę ze skutkami epidemii. Jednak coraz częściej słychać też głosy zaniepokojenia. Czy w związku z tarczą antykryzysową Polsce, podobnie jak innym krajom, grozi niewypłacalność? Odpowiedzi na to pytanie poszukam razem z gościem Ekonomizera, którym jest dziś dr Tomasz Bojkowski z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
W polskich finansach było już bardzo dobrze i chyba musimy o tym zapomnieć.
Panie redaktorze, nie musimy zapomnieć, natomiast powinniśmy przyglądać się temu, co się dzieje i jakie są skutki i będą skutki podejmowanych działań o charakterze antykryzysowym, popularnie określanym mianem tarcz. Celowo używam liczby mnogiej, ponieważ pod pojęciem tarcz antykryzysowych mieszczą się różne instrumenty finansowe, które między innymi stosuje w chwili obecnej Polska czy administracja finansowa państwa polskiego, bo takim chyba określeniem powinienem się posłużyć.
Spójrzmy na początek na sytuację na całym świecie. Według szacunkowych danych łączny dług publiczny wszystkich krajów świata przekroczył 170 bilionów dolarów. Dużo to czy mało? Jak pan to ocenia?
Porównując wartość zadłużenia gospodarki światowej w ogólności do poszczególnych i przyrównując do poszczególnych państw, na to pytanie jednoznacznie nie da się odpowiedzieć, natomiast bez wątpienia jest to dużo, to są ogromne wartości. Można powiedzieć, że czasami sobie żartujemy, wobec kogo ta ziemia, ten świat jest zadłużony.
22 biliony dolarów, Stany Zjednoczone, Unia Europejska 13 bilionów euro. Połowa właściwie tej kwoty zadłużenia europejskiego to przypada na Włochy, Francję i Niemcy. Jak na tle tych największych dłużników, a jednocześnie najbardziej rozwiniętych krajów, wygląda Polska?
Sytuacja finansowa Polski, mam tutaj na myśli nie tylko finanse publiczne, tylko również tą część bankową, nie wygląda najgorzej, zwłaszcza gdy porównamy to z danymi nie tylko Europy Zachodniej, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale również innych państw świata. Natomiast istotne jest to, w jaki sposób to zadłużenie wygląda już od strony struktury, bo porównywanie zadłużenia na przykład do produktów krajowych brutto może być jednak trochę zwodnicze.
A dlaczego to jest wadliwy miernik według pana?
Może nie jest wadliwy, on jest raczej miernikiem niedoskonałym, to znaczy nie o wszystkim nam mówi. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli mówimy o zadłużeniu na przykład danego państwa, to najczęściej nie zadajemy sobie pytania, wobec kogo to państwo jest zadłużone, bo jeżeli mamy zadłużenie zewnętrzne, zagraniczne, gdzie ta struktura wierzycieli zagranicznych jest dość duża, to sytuacja takiego państwa jest zdecydowanie inna niż tego, które ma zadłużenie wewnętrzne, które nawet przekracza te progi, które zakładamy jako pewne progi ostrożnościowe, przyjęte umownie na poziomie 60% produktu krajowego brutto.
A w przypadku Polski, jakie byłyby te proporcje między długiem zagranicznym i wewnętrznym?
Szczegółowych danych nie pamiętam, musiałbym to dokładnie zweryfikować. Nasze zadłużenie jest mieszane, aczkolwiek ta proporcja, ona najprawdopodobniej zmieni się na korzyść zadłużenia wewnętrznego, bo temu będzie służyła tarcza finansowa, czyli w tej strukturze zadłużenia to, co jest planowane w Polsce, dostrzeżemy zadłużenie wewnętrzne.
Ekonomizer.
Mierzyliśmy poziom zadłużenia tym wadliwym miernikiem, czyli poziomem długu wobec PKB, wychodziło nam, że jesteśmy znacznie poniżej 50%. Takie dane nas tutaj podbudowywały i ten wskaźnik miał się ciągle poprawiać. Czy już w tej chwili przekroczyliśmy ten 50%, czy też ciągle jesteśmy poniżej?
Z informacji, czy z danych, które ja posiadam, tych ostatnich, być może pan redaktor mówi o dokładnie tych samych, to jest w granicach 45% produktu krajowego brutto. I wydaje mi się, że szacunki takie, że w ramach działań antykryzysowych zadłużenie miałoby nam się zwiększyć do poziomu 50%, albo nawet powyżej 50%, one oczywiście się pojawiają, ale są jeszcze dalekie od 60%. Proszę również pamiętać o tym, że dużego znaczenia nabierze to, w jaki sposób tarcza finansowa będzie rozliczana i w jaki sposób ta tarcza finansowa jest realizowana w chwili obecnej, ponieważ mamy tutaj nie tyle zadłużenie sektora finansów publicznych, tego w rozumieniu ustawowym, a nawet konstytucyjnym, tylko mamy tutaj zadłużenie, które najprawdopodobniej pojawi się poprzez spółkę celową obsługującą fundusz. Jest to jednak pewna różnica, czyli mamy to zadłużenie niejako obok tego, o którym rozmawiamy.
Wiemy, że wartość tej tarczy była określana na 212 miliardów złotych. Jaki będzie w takim razie efekt tej tarczy antykryzysowej?
Panie redaktorze, to tu muszę pewną rzecz uporządkować, jeżeli chodzi o kwestie pojawiających się danych dotyczących miliardów. To jest zawsze pytanie, w jaki sposób zostało to policzone, bo i właściwie której tarczy dotyczy. Dlaczego? Dlatego, że mówimy o tarczy 1.0, 2.0, planowanej 3.0 i kolejnej 4.0, które to są tarcze ściśle związane z sytuacją budżetową i funduszy celowych również, a więc na przykład zwolnienia dotyczące podatków, ewentualnie zawieszenia płatności podatków, częściowe umorzenia, one oczywiście wpłyną na budżet i docelowo, jeżeli zredukują albo ograniczą dochody budżetu państwa z tytułu podatków, ewentualnie przychody funduszy celowych, czy chociażby Funduszu Ubezpieczeń Społecznych administrowanych przez ZUS, doprowadzi to do zwiększenia deficytu budżetowego bezpośrednio lub pośrednio, a to przełoży się na zadłużenie, o którym mówimy. Niemniej jednak obok tych mechanizmów czytelnych, względnie jasnych, jest też tarcza finansowa. Tarcza finansowa jest jednak czymś innym. Tutaj subwencjonowanie przedsiębiorców odbywa się poprzez spółkę celową, która oczywiście ma gwarancję Skarbu Państwa, i te gwarancje, które się pojawiają, one również są uwzględniane w tym progu 60%, przynajmniej poziom konstytucyjny o tym mówi, ale jednak jest to zadłużenie liczone w stosunku do poręczeń i gwarancji, a nie w stosunku do tego realnego zadłużenia, które jednostki sektora finansów publicznych miałyby wobec rynku.
Czyli gdybyśmy mieli to tak powiedzieć najprościej, w sposób prymitywny, to czy można to rozumieć tak, że choć obliczamy wartość tarczy na 212 czy 300 miliardów, to nie znaczy, że taka sama będzie wartość zwiększonego deficytu?
Dokładnie to chciałem powiedzieć.
Trudno jest to przeliczyć dokładnie, ze względu na to, że gwarancje nie ma takiej informacji, które z nich rzeczywiście okażą się kosztem.
Tak, dokładnie, potwierdzam. To jest bardzo istotna sprawa, bo proszę zwrócić uwagę na to, że to zaangażowanie Skarbu Państwa, czy państwa polskiego, tak biorąc pod uwagę sektor finansów publicznych, ono nie musi się sprowadzać tylko i wyłącznie do wydatkowania środków. Ono może polegać również na tym, że wspomaga się instrumenty związane z pozyskaniem finansowania z rynku, ewentualnie poprzez poręczenia i gwarancje. A to oznacza, że wpływa to oczywiście na ocenę sytuacji sektora finansów publicznych, natomiast nie musi przełożyć się na tą część wydatkową.
Ekonomizer. Co w takim razie będzie nas najwięcej kosztowało? Gdzie trafią te pieniądze tarczy antykryzysowej?
Panie redaktorze, ja trzymam kciuki za to, żeby te pieniądze wpłynęły do beneficjentów, którym rzeczywiście należałoby pomóc. Mam tutaj na myśli przedsiębiorców, którzy od mniej więcej połowy marca muszą i zostali zmuszeni do wdrożenia strategii przetrwania, no bo częściowo mieliśmy zakaz prowadzenia działalności o charakterze administracyjnym i ci przedsiębiorcy, jednego czego się bardzo obawiali, to płynności. To nawet już nie chodziło o to, żeby otrzymać subwencje w znaczeniu takim bezpośrednim, ale o to, żeby mogli regulować swoje zobowiązania, żeby w gospodarce nie doszło do zatorów płatniczych. I temu ma służyć tarcza finansowa.
Mówił pan o powoływaniu funduszy celowych, o tym, że te pieniądze nie będą płynęły bezpośrednio z budżetu czy z NBP. Takie finansowanie pośrednie, które nie zwiększa tego poziomu naszego zadłużenia oficjalnego, czy to jest zgodne z prawem?
Panie redaktorze, znowu porusza temat niesłychanie skomplikowany, gdzie bardzo trudno przełożyć to na względnie prosty język. Zacznę może od rzeczy najważniejszej. Polska od 1997 roku przyjęła w swoich rozwiązaniach konstytucyjnych pewną bardzo istotną sprawę, a właściwie kilka wątków. Po pierwsze, niezależność Narodowego Banku Polskiego. Po drugie, dbanie o to, aby to zadłużenie sektora finansów publicznych nie przekraczało 2/3 produktu krajowego brutto. I po trzecie, myślę, że tutaj pan redaktor po części nawiązuje do tego zagadnienia, zakaz finansowania deficytów budżetowych bezpośrednio przez Narodowy Bank Polski. I teraz każda z tych reguł, ona jest odmieniana przez różne przypadki i często patrząc na wymogi konstytucyjne, czy podniesienie to do zasady konstytucyjnej pewnej odpowiedzialności za finanse publiczne, upraszczamy troszeczkę rzeczywistość, mówiąc o tym, że absolutnie nie ma możliwości takiej, żeby Narodowy Bank Polski w jakikolwiek sposób wspomagał tutaj działalność administracji rządowej. To do końca tak nie działa. Proszę zwrócić uwagę na to, że te zasady konstytucyjne zostały wprowadzone przede wszystkim po to, aby Narodowy Bank Polski kierował się podstawowym zadaniem, jakim jest stabilizacja poziomu cen, tym dobrem gospodarczym, który mamy w Polsce od kilkunastu lat, a mianowicie, przekładając to na język prosty, niewielkiej inflacji.
Ekonomizer. Czy politycy nie poszli tutaj za daleko, czy to w Polsce, czy w ogóle w całym świecie, zwiększając to zadłużenie aż w tak dużym stopniu?
Tego typu działania mogą być uznane za zbyt daleko idące. To jest właściwie coś, co w sektorze już kilkanaście lat temu było dyskutowane. Pierwsze działania takie podejmowały Stany Zjednoczone po kryzysie z 2008 roku. Pytanie, czy one były skuteczne, czy nie były skuteczne. Natomiast jeżeli chodzi o pomysł Polski, ten pomysł Polski idzie troszeczkę w innym kierunku. Ekonomiści posługują się takim pojęciem monetyzacji długu, gdzie to luzowanie ilościowe ma bardziej dotyczyć wsparcia bezpośrednich beneficjentów, a więc na przykład gospodarstw domowych, czy na przykład przedsiębiorców. Czy to jest działanie prawidłowe, czy nie? Niestety. Na to będziemy znać odpowiedź dopiero za kilkanaście miesięcy.
Czy pan dostrzega takie zagrożenie, że przy tym rosnącym długu może też zwiększyć się oprocentowanie na przykład polskich obligacji i to mogłoby stanowić wielkie zagrożenie dla naszych finansów?
Jeżeli będziemy zadłużać się zewnętrznie, bo przy tego typu działaniach ilościowych jest ryzyko, że nasza waluta będzie traciła na wartości w stosunku do innych walut, to oczywiście jest to ryzyko, że będziemy musieli coraz więcej wydawać na obsługę takiego zadłużenia. Natomiast na dzisiaj ja tego ryzyka tak do końca nie dostrzegam, bo chyba idziemy jednak tym innym mechanizmem. Na pewno do czasów pandemii światowej polska gospodarka, polskie obligacje, można powiedzieć nasza wiarygodność, była na stosunkowo wysokim poziomie. Musimy mieć tego świadomość. Natomiast ewentualne pogorszenie wizerunku może mieć charakter ogólnoświatowy, bo polska gospodarka jest gospodarką otwartą. To nie jest do końca tak, że za wszystko my jesteśmy odpowiedzialni tutaj w Polsce. Może być tak, że Europa ucierpi.
I tą, przynajmniej w pewnym stopniu optymistyczną oceną polskich finansów, kończymy naszą audycję. Gościem ekonomizera był dr Tomasz Bojkowski z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo. Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień.
Ekonomizer.